Tu Radio Kraków Kultura, na zegarze jest już 4 minuty po godzinie 9, a ze mną w studiu kolejni goście, pani Dobromiła Olewicz, artystka, graficzka, dyplomowana arteterapeutka. Dzień dobry.
Dzień dobry bardzo.
Oraz pan Maciej Bubr, rzecznik prasowy Szpitala Klinicznego imienia dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, historyk sztuki. Dzień dobry.
Witam państwa.
Szanowni państwo, by pomóc ujawnić się talentom, wystarczy nie przeszkadzać, stworzyć dobre warunki do pracy artystycznej. Szpital Kliniczny imienia dr. Józefa Babińskiego takie warunki stwarza i wydobywa talenty przy pomocy arteterapii. Oczywiście wyjaśnijmy na początku, czym jest arteterapia. To sztuka czy terapia?
Powiedziałabym, że to jest coś na właśnie u zbiegu tych dwóch dziedzin, ponieważ z jednej strony mamy bardzo takie mocne często działania stricte związane ze sztuką, prawda? Bo pacjenci czy osoby w kryzysach, różnie możemy nazwać ludzi, którzy biorą udział w terapiach, bardzo często tworzą naprawdę bardzo ciekawe prace artystyczne, związane ze sztuką. Natomiast jest to też forma leczenia. A w związku z tym też mamy no jakby wymierną wartość, prawda, dodaną, czyli ten proces terapeutyczny, który jakby pomaga pacjentom zdrowieć po prostu.
To zacznijmy od tej terapeutycznej strony naszą rozmowę. Arteterapia jako dyscyplina naukowa napotykała na początku na pewne opory. Dopiero w 2015 roku arteterapeuta został wpisany do rejestru zawodów. Jak rodziła się ta forma terapii w Polsce?
W Polsce ja myślę, że to były takie doświadczenia, zresztą myślę, że związane także z naszym szpitalem. Mianowicie w 1967 roku rozpoczęła pracę pani dr Noemi Madejska, która wśród swoich pacjentów miała artystów. No z różnymi schorzeniami, jak to artyści. Często to były też takie uzależnienia, nadużywanie alkoholu. Jeszcze nie wtedy nie mówiliśmy o tak bardzo o substancjach psychoaktywnych. No i jako lekarz uznała, że drogą do zdrowia dla tych ludzi będzie to, że jeszcze w czasie pobytu w szpitalu wrócą do swojego podstawowego działania zawodowego, czyli zaczną tworzyć. I stworzyła im taki pokój, w którym mogli malować, w którym mogli rysować. No ale inni pacjenci też się zainteresowali, też chcieli tak, mimo że absolutnie ze sztuką wcześniej nie mieli nic wspólnego. I to było w każdym razie w naszym szpitalu. Natomiast myślę, że to były też doświadczenia wojenne, że ludzie po traumach wojennych odnajdywali przede wszystkim w pierwszym momencie taki spokój. Oczywiście możemy powiedzieć, że po pierwszej wojnie światowej, czy nawet w czasie jej trwania, taki bardzo wybitny filozof i też psychiatra z wykształcenia, Karl Jaspers, no, pisał o tym, jak osoby chorujące psychicznie tworzą. No, to była słynna praca o Van Goghu, prawda? Mhm. I o tym, że jego obrazy wcześniejsze zwiastowały nieomal to, że się w którymś momencie samookaleczy i trafi do szpitala psychiatrycznego.
Mhm. Szanowni państwo, czym arteterapia różni się od innych form terapii i jaka jest jej skuteczność? Co ona daje zarówno pacjentom, jak i co mówi zespołowi leczącemu o pacjencie?
Przede wszystkim terapia jest taką formą, powiedziałabym, jakby dwutorowego właśnie działania. Czyli to, że pacjent ma możliwość otworzenia się, nazwania swoich emocji nie wprost. Bo proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że osoba, która ma kryzys psychiczny, czy choruje psychicznie, jest osobą, której często świat się wali jakby na głowę, traci bezpieczeństwo, nie bardzo wie, jak się ma w ogóle poruszać w tym nowym życiu, prawda? Co jest realnością, co jest nierealnością. Jest targana różnymi emocjami, z którymi nie potrafi sobie poradzić i nie potrafi ich nazwać, bo bardzo trudno jest nawet nam zdrowym, prawda, określić...
Rozmawiać nawet o emocjach.
Prawda, rozmawiać o emocjach, czy nawet nazwać tak nawet dla siebie, jakie emocje w danym momencie, prawda, są z nami. Sposób wyrażania się, prawda, na kartce papieru, farbą, kredką, czy w glinie na przykład, to jest taki, bym powiedziała, bezpieczny sposób wyrażania swoich emocji, prawda? Można zrobić, bo coś, co jest bardzo mocne w wyrazie. Albo można zrobić coś łagodzącego, prawda? Chodzi o to, żeby pacjent miał możliwość przejścia jakby tej drogi niemożliwej w sposobie takim werbalnym wyrażania tych emocji, czy tego, co się z nim dzieje. Też jest to sprawa z drugiej strony często takiego dodiagnozowania pacjenta, prawda? Czyli tak od strony jakby naszej zespołu leczącego. Pacjent jednak zupełnie inaczej się zachowuje na zajęciach terapii zajęciowej czy art terapeutycznych, a zupełnie inaczej w rozmowie z lekarzem czy w rozmowie z psychologiem. Tak? Mhm. Tam gdzieś jednak włączają mu się pewne rzeczy takie... często, co powinien mówić, czego nie powinien mówić, prawda? No jest to taka sytuacja pewnego przepytywania. Natomiast nawet jeżeli na początku zajęć, prawda, czy warsztatów terapeutycznych jest taki moment spięcia, czy nawet często moment buntu, prawda? Bo pacjenci czasem mówią, że oni nie będą czegoś robili. Bo dlaczego oni mają rysować i malować, zwłaszcza, że często bardzo długo nie mieli styczności, prawda? Albo, nie wiem, mieli styczność w szkole podstawowej i niekoniecznie lubili te zajęcia. A potem nagle się okazuje, że prawda, po tym momencie takiego buntu i właściwie, że no, ojejku, ta pani coś od nas chce. A potem, że to jest fajne. Zresztą ja zawsze zaczynam zajęcia z nową grupą czy nowymi pacjentami od tego, że mówię, że każdy potrafi rysować, bo każdy rysuje po swojemu.
Mówi pani głównie o rysowaniu, a wyróżnia się wiele różnych metod i ćwiczeń arteterapii, takich jak muzykoterapia, plastykoterapia, biblioterapia i jeszcze kilka innych. Który rodzaj arteterapii jest praktykowany u państwa w szpitalu?
Powiedziałabym, że wszystkie formy. Bo to też jest tak, że my jakby dopasowujemy to, co robimy z pacjentami.
Do ich potrzeb.
Tak, do ich potrzeb, do ich możliwości. Bo każda terapia jest dostosowana do pacjenta, prawda? I teraz tak, jeżeli mamy zespół taki, który chce coś więcej, to tą ofertę poszerzamy, prawda? Natomiast też, żeby się dowiedzieć, w jakich oni, prawda, rejonach chcą coś zrobić, czy mają takie możliwości, no to też musimy im pokazać, że są takie możliwości. Ja trochę zawsze mówię, że arteterapeuta czy terapeuta zajęciowy to jest taki omnibus szpitalny, ponieważ my musimy jakby, znaczy musimy i chcemy wiedzieć jak najwięcej, czyli możemy właśnie od strony plastycznej, od strony teatralnej, od zajęć ruchowych, muzycznych, więc właściwie całą ten wachlarz musimy mieć w swoim zanadrzu, ponieważ też jest to sytuacja dynamiczna. Oczywiście mamy swoje programy rozpisane, prawda, czy pomysł dokładnie jak tydzień po tygodniu pewne rzeczy przeprowadzać, natomiast no to jest tak wrażliwa materia, że bardzo często musimy korygować albo zmieniać, prawda, dostosowywać. Także to też jest takie zajęcie, gdzie ta strona taka szybkiej reakcji z naszej strony musi być naprawdę szybka, prawda? To nie ma możliwości takiej, no to tydzień możemy mieć, prawda, bez czegoś ciekawego dla pacjenta.
Szanowni państwo, profesjonalni artyści często pozostają pod wpływem tego, co dzieje się w świecie sztuki. Pacjenci szpitala są często poza tym światem. Jaka więc ta twórczość ich jest? Co ją wyróżnia, panie Macieju?
To znaczy, myślę, że każdy z nas ma jakiś sposób wyrażania ekspresji siebie i pokazywania siebie drugiemu człowiekowi. Prawda? Czasem to są słowa, czasem to są gesty. Czasem, jeżeli następuje taki proces nie chcę powiedzieć wykluczenia, ale jeżeli czujemy się troszkę inni, czy te osoby, które my nazywamy chorymi, czują się trochę inne, one są alienowane ze społeczeństwa, odrzucane przez swoją własną społeczność, no i wtedy szukają jakiejś formy ekspresji, wyrażania siebie. Nie zawsze myślą w kategoriach takich, jak my myślimy o sztuce, czyli że na przykład musi być papier, płótno, ołówek, pędzel, glina czy kamień. Czasem to są rzeczy, które są zbierane niekiedy ze śmietnika, niekiedy z wykorzystywane przedmioty takie, czy resztki przedmiotów, czy fragmenty przedmiotów, które są łatwo dostępne. No nie zawsze ci ludzie mają jakieś pieniądze na to, żeby sobie profesjonalne materiały kupić. I tu myślę, że to w artoterapii też mamy to, że nasi pacjenci mają mniej lub bardziej, ale profesjonalne materiały do tworzenia w takich zajęciach artyterapeutycznych. No ale czasem rodzi się to zupełnie, no nie chcę powiedzieć właśnie przypadkowo. Jakbyśmy sięgnęli do takich XIX-wiecznych przykładów, to mogę przywołać tutaj takiego listonosza, który tam urodził się w końcu lat 30. XIX wieku i chodził już jako dorosły człowiek te 30 kilometrów dziennie i w którymś momencie i śnił w czasie tego chodzenia, no bo to ta sama trasa w kółko i tak dalej. I któregoś dnia się potknął. Okazało się, że potknął się jakiś taki kamień. No i urodziła mi się myśl, że on z tych kamieni zbuduje pałac. I przez 30 lat ten pałac budował. Początkowo sąsiedzi się z niego troszkę śmiali. No, traktowali go no właśnie tak jako osobę, która ma jakąś tam fiksację. No ale jeżeli spojrzymy na ten pałac, który powstał, on go skończył w 1915 czy 16 roku. Jeżeli spojrzymy to na dzisiaj, no to cała ta wioska w sumie żyje z tego pałacu, bo tam przyjeżdża oglądać 600 tysięcy ludzi rocznie, prawda? Więc niejedno muzeum by chciało mieć taką oglądalność. No i oczywiście wokół tego, no ci ludzie muszą coś jeść, gdzieś się zaparkować i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jeden taki przykład, który pokazuje to, że właściwie nie ma ograniczeń, bo jeżeli człowiek chce wyrazić swoje emocje, uczucia, czy ma jakąś ideę, którą chce zmaterializować, to będzie używał do tego materiałów, które niekoniecznie są standardowo plastyczne. Mhm.
Szanowni Państwo, pacjenci chętnie dzielą się ze światem swoją twórczością, która przecież odzwierciedla ich emocje i przeżycia, czy raczej tworzą tylko dla siebie, do szuflady, traktując pracę jako właśnie tę formę ekspresji, o której Pan powiedział?
Znaczy ja bym powiedział tak, że jest to różnie, że niektórzy właśnie bardzo pragną się pokazać, bo to jest też dla ich bliskich, dla kolegów, czy dla tych, którzy chorują razem z nimi, czy przebywają na oddziale razem z nimi, coś, co ich będzie wyróżniało. Ale nawet najwięksi, tacy jak Aloyse Korbas, taka pacjentka, która w Szwajcarii się leczyła i przez właściwie większą część życia przebywała w szpitalu. Na początku te prace w ogóle ukrywała, chowała, nie chciała ich pokazać. Dopiero taki właśnie terapeutyczny kontakt z lekarką, nie psychiatrą zresztą, sprawił, że ona miała takie szkicowniki. One wszystkie są dostępne zresztą w internecie, bo Szwajcarzy uważają tą sztukę osób chorujących psychicznie, z czego specjalnie nie użyłem słowa art brut czy outsider art, uważają to jako jakąś sztukę swoją narodową. Czyli najwybitniejsi twórcy właśnie z kręgu, jakby lekarz powiedział, psychopatologicznego, są tam najwyżej cenieni.
Drodzy Państwo, jaką wartość artystyczną mają prace pacjentów borykających się z chorobą psychiczną, skoro bardzo często nie mają oni też odpowiedniego wykształcenia? No na pewno ta wartość jakaś jest, skoro mówimy o artyterapii jako znaczącej jednak dziedzinie i nauki, i sztuki.
Powiedziałabym, że to też zależy, jak na to patrzymy. Bo z jednej strony naprawdę zdarzają się takie perełki talentów, które pewnie nigdy by nie wyszły na światło dzienne, gdyby nie ten kryzys psychiczny, prawda? Czyli taki moment zatrzymania się w życiu i próba odbudowania go od nowa, prawda? I jeżeli takie osoby, które gdzieś ta iskierka tam drzemie, trafią do miejsca, gdzie mają tą bazę, prawda, mogą się rozwijać, czy są zachęcane po prostu. Bo powiem szczerze, że jest bardzo często bardzo duży opór jakby przed rysowaniem, malowaniem, czy nawet tańczeniem, prawda?
Czy zatem państwo muszą motywować tych pacjentów do wzięcia udziału w zajęciach?
Tak, to jest zawsze, to jest taki pierwszy schodek do tej piramidy, prawda, rozwoju. Przekonanie pacjenta, że on w ogóle może być twórczy i że to, co robi, może być dobre. Ponieważ bardzo często naprawdę te osoby są w ciężkim kryzysie, który też przejawia się właśnie taką utratą wiary w to, że w ogóle jestem potrzebny do życia. Że to, co robię, jest dla kogokolwiek ważne. Że to, co robię, jest jakkolwiek dobre. Ja zauważyłam, kilkanaście lat już pracuję w Szpitalu Babińskiego, że często jest to taki moment, kiedy właśnie pacjent przestaje być jakby takim przedmiotem, brzydko powiem, który poddaje się leczeniu, a zaczyna mieć swoją podmiotowość, czyli zaczyna być tym panem Michałem, tą panią Kasią, tym panem Jasiem, który też współpacjenci właśnie mówią, o, ty to potrafisz rysować, albo ty potrafisz malować. Prawda? Ta sztuka oczywiście jest bardzo różna, bo mamy takie właśnie samorodki, które naprawdę są niesamowicie kreatywne osoby i te ich obrazy, czy rysunki, czy rzeźby mają niesamowity taki bagaż emocjonalny, ale naprawdę są świetne od takiej strony, prawda, profesjonalnej jakby, prawda? To jest, ale to jest trudna sztuka w odbiorze, na przykład dla widza, który nie jest, jakby nie wie za dużo o sztuce, prawda, ponieważ sama nazwa art brut, prawda, czyli zakłada, że jest to coś takiego prostego, albo właśnie takiego ociosanego, czy gdzieś my, prawda, z takich korzeni, natomiast dla osób, które się zajmują sztuką, to naprawdę jest niesamowite, jaki tam jest ładunek sztuki. Zresztą mamy...
I ładunek emocjonalny także.
Oczywiście, ale też mamy wiele takich, właśnie takich, można powiedzieć, przepraszam, porównać, że często na przykład linearny portret, który może się wydawać bardzo prosty i dla takiego odbiorcy, że właściwie co to jest coś takiego czarną linią namalowanego tak w 3 minuty. A tam jest wszystko po prostu w tym portrecie czy w autoportrecie.
Mm-hmm. A czy jest jakiś temat wiodący, który pojawia się w większości prac?
Ja bym powiedziała, że to jest bardzo różnie. Bo z jednej strony to jest troszeczkę takie dążenie do... Zresztą ja też tak pracuję z pacjentami, że często, żeby ich ośmielić, gdzieś sobie zaczynamy na przykład od oglądania albumów starych mistrzów, prawda? Ale nie na zasadzie takiej, że pacjenci mają robić kopię, tylko mają sobie zobaczyć jakby, jakie kolory, jakie tematy, jak ktoś coś zrobił, namalował, a potem robią, przepuszczają to jakby przez filtr swojej wrażliwości i swoich jakichś na przykład tęsknot. Bo bardzo często jest na przykład tak, jak ja pracuję w ogóle na specyficznym oddziale, bo to jest oddział, gdzie pacjenci długo przebywają, to jest oddział sądowy. I na przykład to, że gdzieś bardzo lubią malować pejzaże. Albo jakieś w ogóle takie sytuacje mocno wyobrażeniowe. To też jest taki, prawda? To widać, że po prostu tęsknią na przykład za miejscami swojego dzieciństwa. Albo też chcą się jakby tak rozwijać, prawda? Że w przyszłości to, prawda? Świat będzie piękny i będę chodził po łące.
Szanowni Państwo, o artyterapii rozmawiamy dziś w Radiu Kraków Kultura. Ze mną w studiu są pani Dobromiła Olewicz, artystka graficzka, dyplomowana artyterapeutka oraz pan Maciej Bubry, rzecznik prasowy Szpitala Klinicznego imienia doktora Józefa Babińskiego, historyk sztuki. Do rozmowy wrócimy już za chwilę.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
To Radio Kraków Kultura, na zegarze już prawie 9:30, a my wracamy do rozmowy. Rozmawiamy dziś, drodzy Państwo, na temat artyterapii. A ze mną w studiu są pani Dobromiła Olewicz, artystka graficzka, dyplomowana artyterapeutka oraz pan Maciej Bubr, rzecznik prasowy Szpitala Klinicznego imienia doktora Józefa Babińskiego, historyk sztuki. Drodzy Państwo, Szpital Kliniczny prowadzi galerię Centrum. To miejsce bardzo szczególne zarówno dla pacjentów, jak i dla personelu. Pełni ono bardzo ważną funkcję, przełamuje barierę wewnętrzną, która jest związana z hospitalizacją. Jak to należy rozumieć oczywiście z perspektywy pacjenta, panie Macieju?
Ja myślę, że to jest coś takiego, że przełamuje różne bariery. Przede wszystkim chodzi nam o to, żeby pokazanie czyichś prac, efektu działań, które się odbywają na oddziale, dłużej lub krócej, ma budować w osobie, która te prace namalowała, przekonanie, które często towarzyszy osobom hospitalizowanym, że nie są kompletnie beznadziejne i kompletnie przegrane. Że po pierwsze potrafiły coś zrobić. Że jeżeli potrafiły zrobić takie rzeczy, które warte są wystawienia, to może potrafi w swoim życiu po opuszczeniu szpitala zrobić również i inne rzeczy, czyli wrócić. Może nie do końca na te same tory, ale wychodzić na prosto, prawda? Daje też poczucie takiej własnej wartości. To jest niesłychanie ważne. Nie trzeba być chorym czy przeżywać kryzysu. Czasem zdarza nam się, czy ludziom tak zwanym zdrowym, mówić, no jestem beznadziejny, nic mi się nie udaje. Jeszcze dodatkowo tam mam jakieś kłopoty w pracy, nie mam pieniędzy i tak dalej. To powoduje no jakieś takie, mówiąc bardzo kolokwialnie, zdołowanie. Tym bardziej takie zdołowanie odnajdujemy w osobie, której minęły te objawy chorobowe, one ustąpiły pod wpływem działań różnych leków, działań lekarzy, działań psychologów, działań terapeutów. No i teraz człowiek sobie zdaje sprawę, w jakiej sytuacji się znalazł, że nie jest to sytuacja dobra. No i bardzo często jest trudno skłonić kogoś, żeby próbował z tego dołka, w którym jest we własnym przekonaniu, odbić się i wyskoczyć. I to jest główny cel
Galerii Centrum. Szanowni Państwo, Galeria Centrum, ja doskonale pamiętam, miała kilka wernisaży w ciągu roku, 5 albo 6. Jak to wygląda teraz w czasach pandemicznych?
No, teraz niestety troszkę nas pandemia, prawda, przyhamowała. Natomiast w zbiorach jest przygotowanych kilka wystaw i czekamy na moment, kiedy będziemy mogli po prostu otworzyć swoje szerokie drzwi, prawda, na osoby przychodzące. Bo chciałam jeszcze zaznaczyć jedną sprawę, że galeria przez to, że stała się pewnym ośrodkiem kulturotwórczym, prawda, w tym rejonie Krakowa, przybliżyła też sztukę osób z kryzysami psychicznymi mieszkańcom okolic. Ponieważ organizowaliśmy też różnego rodzaju pikniki i festiwale, dużo osób jakby oswoiło się też z popularnie nazywanym Kobierzynem, prawda? Że to nie jest szpital zamknięty, że to nie jest groźne miejsce. Więc ta też taka łatka, prawda, że choroby psychiczne są czymś wstydliwym albo czymś, co spycha człowieka gdzieś na margines takiej aktywności, prawda, i wracania potem właśnie do normalnego życia. A tu się okazuje, że może być galeria, mogą być wystawy, które w dobrym okresie przedpandemicznym były co 2 miesiące, były nowe i to były zawsze wystawy albo właśnie pacjentów, które są bezpośrednio w leczeniu jeszcze w terapii szpitalnej, albo tych, którzy już opuścili, albo też z ośrodków okolicznych. W każdym razie coś, co jest warte podkreślenia. Wystawa w Galerii Centrum to zawsze była taka duża nobilitacja dla pacjenta. W związku z tym ona naprawdę, to czasem dawało się naprawdę namacalnie jakby stwierdzić, że to jest taki zdrowy dopalacz dla osób chorujących, bo to było uskrzydlenie, to było tak, że tak, dostałem szansę. Jestem ważny, ktoś mnie spotyka i mówi, że o, widziałem, ciekawe, albo dziwne, albo o jejku, to ty tak potrafisz. I to jest naprawdę niesamowite, jak się widzi, że ktoś, kto ja czasem tak mówię i nazywam, jest przeźroczysty, nagle nabiera kolorów. Nagle się jakby z takiej właśnie przeźroczystej mgły nagle się robi konkretny, z pomysłem na siebie. Oczywiście no, potem to różnie bywa, natomiast dla mnie jako terapeuty jest bardzo ważny właśnie ten moment takiego stwarzania się pacjenta na nowo, na budowania jakby swojego życia od początku.
Ja dam jeden przykład. Zrobiliśmy wystawę panu Marcinowi, który był u nas w szpitalu, nie rysował wtedy, nie malował, nie tworzył. Wrócił do domu i właściwie przez swoją chorobę on nie jest aktywny zawodowo, natomiast właśnie głównie tworzy. No ale tworzył, tak jak pani powiedziała, do szuflady. No i jakby ktoś mi polecił jego, żeby przyjechał, żeby to pokazał. No ja mówię, robimy, proszę pana, wystawę. No ale miałem przed sobą człowieka dużej postury, ale ogromnie zamkniętego, który po którym było widać, że on się wstydzi samego siebie. I w czasie tego wernisażu, dzięki tutaj podprowadzeniu umiejętnemu, mówię w dobrym sensie podprowadzeniu, w którymś momencie nastąpił taki przełom i on zaczął nas oprowadzać po tej wystawie. Opowiadać, co jest na którym obrazie, co nie jest takie oczywiste dla postronnego widza, bo to są rzeczywiście wybitne prace, takie bardzo nowoczesne. I jakby obudził się w nim artysta, który wie, co chce przekazać publiczności, prawda? Że oczywiście można było w tych obrazach czytać różne rzeczy z jego doświadczeń, ale pamiętam taką pracę, która się nazywa Hejt, gdzie są dwa profile, jeden uśmiechnięty, drugi smutny. Ta smutna połowa twarzy jest pokryta łzami, które pełnią rolę ornamentu takiego jakby. I wiedz, i był tytuł, wiedz, że słowo jednego człowieka, czy śmiech jednego człowieka może bardzo zaboleć drugiego. I dla mnie to jest taka kwintesencja tego wyrażenia, że nawet jeżeli on robi fajne rzeczy, to jego środowisko, jego sąsiedzi w ogóle tego nie doceniali. Mhm.
Szanowni Państwo, a co dzieje się z tymi artystami, którzy konstruują się w galerii centrum, którą Państwo prowadzą później już? Bo zazwyczaj dzieła pacjentów psychiatrycznych są eksponowane w szpitalach, ale też zdarza się, że pojawiają się na wystawach w profesjonalnych galeriach i muzeach. Czy dzieła Państwa podopiecznych krakowskiego szpitala były także prezentowane poza galerią centrum?
Oczywiście tak. Staramy się, żeby wyjść oczywiście poza szpital, także z tego względu, że on jednak jest, mimo że dostępny komunikacyjnie, no to jest wyprawa wybrać się na granicę miasta, prawda? Więc część prac naszych pacjentów, które są tam prezentowane, prezentujemy także w takiej galerii, a właściwie w stacji badawczej Outsider Art w samym... Przepraszam, w samym centrum Krakowa przy ulicy Kalwaryjskiej. Część prac jest eksponowanych teraz, nawet wczoraj byłem z paniami i z panią konserwator i z panią kurator z Muzeum Etnograficznego. Będzie duża, duża wystawa prac pana Władysława Wałęgi, takiego weterana Art Brutu, który właśnie swoją artystyczną karierę zaczynał w szpitalu Babińskiego. Także w różnych galeriach, choćby prace Marcina teraz trafiły do jednej z krakowskich galerii na ulicy Floriańskiej, czyli następuje ta komercjalizacja, ale też trzeba pamiętać, że dla wielu osób to nie jest istotne. W ogóle nie jest istotny odbiór, recepcja tych prac. My mówimy o tym wymiarze bardziej terapeutycznym, ale dla wielu to jest po prostu zabawa, uwalnianie się, droga do tego, żeby ukoić różne swoje niepokoje, prawda? I nie jest do tego potrzebna publiczność. Więc to jest bardzo indywidualna rzecz. Oczywiście są tacy pasjonaci jak my, którzy uważają, że to też jest droga właśnie do zmiany stosunku do osób, które są inne. Czy to dlatego, że widzą więcej, że mają jakieś niezwykłe zupełnie wizje, czy też no, w oficjalnej literaturze także te media spirytystyczne, które tworzą, są zaliczane do tego nurtu Art Brut.
No właśnie, nurt Art Brut, tutaj pojawiła się ta nazwa już kilkukrotnie, więc może pochylmy się nad tym słowem i wytłumaczmy słuchaczom, czym jest ten nurt, bo twórczość artystów z chorobami psychicznymi właśnie w ten szczególny nurt, nurt sztuki wykluczonej, sztuki surowej się wpisuje.
Ogólnie można powiedzieć, że jest to po prostu sztuka tworzona przez nieprofesjonalistów. A to jest jakby jej główny wyznacznik, bo to też jest bardzo, bardzo szeroki spektrum. Bo mamy art brut taki bardzo klasyczny, prawda? Czyli z taką twardą, mocną kreską, mocną plamą, mocnym uderzeniem dłuta, prawda, w drewno czy w kamień. Ale mamy też bardzo delikatne rysuneczki, czy bardzo delikatne akwarele. I też ten rozrzut tematyczny jest ogromny. Więc ja bym bardziej powiedziała, że sztuka Art Brut to jest sztuka surowa, czy taka nieoszlifowana, przez to, że twórcami są osoby, które jakby nie przeszły tej drogi takiej klasycznej edukacji artystycznej. Natomiast ładunek emocjonalny i ta taka, ja to nazywam prawda sztuki, prawda, prawda przeżycia, prawda? Bo tak naprawdę każdemu artyście zależy na tym, żeby pokazać w swoich pracach coś, z czym się mierzymy. No? I im bardziej jest to prawdziwe, tym jest to bardziej zbliżone do tego, na czym zależy nam, prawda? Czyli na prawdziwości sztuki. Jeżeli nie mamy tej otoczki takiego profesjonalizmu, prawda? Czyli nie przefiltrowujemy przez to, że taką techniką, a takie odniesienia do historii sztuki, a takie odniesienia do proporcji w kompozycji, tylko pacjenci przecież nie mają tej nadbudowy, tylko działają intuicyjnie.
Autentycznie.
I ta czysta, intuicyjność czystej sztuki, prawda? Czasem mówimy, że to jest takie mięso, prawda? Czyli coś, co jest takie bardzo naturalne, jakby z odruchu chęci wyrażenia siebie.
Ikoną tego stylu art brut stał się żyjący na przełomie XIX i XX wieku pewien Szwajcar, o którym notabene rozmawialiśmy z panem Maciejem przed dzisiejszym spotkaniem, który cierpiał na schizofrenię. Swoje rysunki, które nazywał sztuką dla chleba, sprzedawał początkowo za 3 franki. Później oczywiście to się zmieniło. Czy w Polsce w jakim nurcie także takie ikony tego stylu znajdziemy?
Ja myślę, że tak, że to i pan Dębiński, i pan Wałęga, który początkowo robił dla siebie. To jest zresztą taki bardzo, bardzo dobry przykład, jak przeżycie może się zmaterializować w sposób niemal dosłowny. Mianowicie pan Wałęga miał wypadek samochodowy, potrącił go samochód, jego noga znalazła się w gipsie i dzisiaj w muzeum w Radomiu jest gips, na której wymalowana jest cała historia tego wypadku, prawda? Więc niemal dosłownie, czy ręka też miał jakąś, gdzieś się potknął, gdzieś się wywrócił i też pokazywał mi taki mały gips wymalowany właśnie na tym gipsie. Ten gips stał się po prostu pod obraziem dla przedstawienia całej tej historii, skąd się ten gips wziął, prawda? No, w profesjonalnej sztuce jakby trochę nie mamy takich, tej sztuce, do której jesteśmy przyzwyczajeni, galeryjnej, muzealnej, jakby nie mamy takich przykładów, prawda? Więc to jest jedna taka rzecz. Mówiła pani o Adolfie Wölfflim. Mhm. Oczywiście on jest takim Michałem Aniołem art brutu, czyli człowiekiem, który na początku rzeczywiście dostawał ten papier i ołówek tylko dlatego, że personel szpitala, a był pacjentem agresywnym, uważał, że on się uspokaja, jak rysuje. Później zabierano mu te rysunki, bo one dla tych, na początku XX wieku, dla tych jego opiekunów, no były jakieś bezsensowne. Jeszcze pasmo Puzonów, co to za tytuł w ogóle, o co chodzi, prawda? Po czym trafił na doktora, który zaczął go cenić. To też, proszę pamiętać, był okres, kiedy pojawiły się wszystkie te nurty awangardowe w Europie i ta idea mimetyzmu, czyli naśladownictwa, no jakby zaczęła odchodzić w cień, że mieliśmy Picassa, który się inspirował na przykład bardzo mocno sztuką takich plemion afrykańskich, prawda? Czy innych twórców, kubistów, fowistów, Matisa, gdzie ta ładność akademizmu już przestaje grać rolę. No i właśnie tak jak pani powiedziała, on tworzył swoją wielką autobiografię na 25 tysięcy stron, w której jest tam 1300 kolaży i 1300 rysunków. Ona jest pisana zapisem nutowym i tak dalej. Natomiast były te pojedyncze prace dla chleba. No i one dzisiaj, jak wypłyną na aukcji, to tak jak pani mówi, 3 franki za sztukę on sprzedawał, żeby mieć te nakredki i tytoń i papier. Natomiast dzisiaj no to cena wywoławcza jest 30 tysięcy franków szwajcarskich, więc możemy sobie wyobrazić, że rynek sztuki to zmienia, aczkolwiek dopiero w ostatnich latach.
To wiele wyjaśnia, drodzy Państwo. To już tak kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, zapytam jeszcze, czy wśród docenionych w Polsce i w Europie twórców są tacy, którzy mają swoje prace w szpitalnym zbiorze?
Oczywiście, chociażby na przykład nasza Maria Wnęk, no, która można powiedzieć, że podobną drogę przeszła co Wolfi, czyli dawała swoje obrazki na przykład za złotą farbkę albo za jakąś inną farbkę, prawda, za możliwość malowania, a malowała naprawdę na wszystkim, od pudełek po butach przez dosłownie swoich bucikach i różnych innych rzeczy. Naprawdę taka niesamowicie płodna artystka, bardzo rozpoznawalna. Jej anioły i święci i ona sama z wielkimi oczami patrzącymi. To naprawdę jest już teraz taka ikona Artburtu, gdzie też właśnie ma i w Nowym Jorku są jej prace i w różnych innych miejscach. I w Lozannie. Także dużo jest takich artystów większych i mniejszych, którzy gdzieś już powędrowali w świat, prawda, i już się stali tak zwani sławni. Natomiast myślę, że my mamy jeszcze dosyć dużą drogę do tego, żeby jakby tutaj promować tą sztukę. Bo ona czasem jest trudna w odbiorze, dlatego no, im więcej o niej będziemy mówili, tym myślę, że będzie ciekawsza też dla odbiorców.
Ciekawsza dla odbiorców z pewnością, z całą pewnością. Autentyczna, czysta, żywa, emocjonalna jest sztuka Art Brut. I przykłady tejże sztuki można zobaczyć w Galerii Centrum Szpitala Klinicznego imienia doktora Józefa Babińskiego. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Gośćmi Radia Kraków Kultura. Byli dziś pani Dobromiła Olewicz, artystka graficzka, dyplomowana arteterapeutka oraz pan Maciej Bubr, rzecznik prasowy Szpitala Klinicznego imienia doktora Józefa Babińskiego, historyk sztuki. Pięknie dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękuję i zapraszamy.
Ja również dziękuję Państwu za spotkanie. Życzę dobrego dnia. Wioletta Gawlik, do usłyszenia.